Bardzo serdecznie Państwa witam. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z Państwem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Z radością zawsze wracam do Poznania. Tutaj byłem przez pierwsze 3 lata po święceniach i jest to klasztor mojej pierwszej asygnaty i pierwszej miłości takiej do kapłaństwa. Proszę Państwa, rozpoczynamy wykład na temat, tak jak tutaj już zostało zapowiedziane, na temat klasycznej teologii stworzenia w odniesieniu do teorii ewolucji. A ponieważ będziemy mówić o teorii ewolucji, może najpierw właśnie kilka słów o tej teorii, żebyśmy wiedzieli, w jakim mniej więcej kontekście się poruszamy. Więc zaczniemy od przedstawienia takiego oglądowego spojrzenia na to, czym jest współczesna syntetyczna teoria ewolucji, a dalej jakie są jej ewentualnie trudności, które stają przed naukowcami, którzy ją tworzą, czy po jej stronie jakoś się opowiadają. Mikrofon przestał działać, może teraz ten będzie działał. Raz, o, ten na razie działa. Dobrze. Proszę Państwa, więc w takim syntetycznym ujęciu, syntetyczna teoria ewolucji mówi nam coś takiego. W przyrodzie zachodzą mutacje, które dzieją się na poziomie genetycznym organizmów i one mają charakter taki, że dotyczą albo genów pojedynczych, albo chromosomów, czyli całych takich cząsteczek, znaczy większych takich zbiorowisk genów, jeżeli tak można powiedzieć, albo na poziomie całego genomu organizmu. Tam zachodzą mutacje, zmiany, które mogą być, powinienem odwrotnie ułożyć ten ciąg, zazwyczaj są niekorzystne, czy wręcz letalne, czasami są obojętne, a bardzo rzadko są korzystne. I te zmiany są według tej teorii, syntetycznym jej ujęciu, są spontaniczne, przypadkowe, są nieprzewidywalne, są arbitralne i same w sobie są bezcelowe. Mówi się, że one są po prostu dziełem przypadku. Na razie zostawmy to słowo w takim brzmieniu, w jakim zazwyczaj jest tutaj wspominane. Natomiast jednocześnie te mutacje, proszę Państwa, są oczywiście ograniczone. Są ograniczone przez bariery energetyczne, przez warunki środowiska, w którym dany organizm się znajduje, więc to nie jest tak, że one są zupełnie, jak gdyby nie, w żaden sposób nieograniczone, jeżeli tak można powiedzieć. Natomiast mutacje, proszę Państwa, to nie wszystko. To, co się dzieje z organizmami, o czym wiemy dzisiaj, to także rekombinacje genetyczne, czyli zmiany genomu, które się dzieją podczas zapłodnienia, kiedy nowy organizm powstaje i kiedy geny z organizmów rodzicielskich się łączą w zapłodnionej komórce jajowej. Dzieje się też, proszę Państwa, transfer genów pomiędzy organizmami poza procesami rozrodczymi, co w przypadku organizmów bardziej złożonych jest raczej rzadkie, ale dzieje się. Natomiast w przypadku bakterii na przykład jest to coś bardzo powszechnego. Sprawia, że bakterie się wybijają, czy jak gdyby wychodzą poza większość kategorii biologicznych, które są używane w odniesieniu do organizmów bardziej złożonych. A więc dzieją się też takie procesy. Do tego dochodzi też dryf genetyczny, czyli losowe zmiany częstotliwości występowania pewnych genów, pewnych alleli genów w populacji. A dziś wiemy też o tym, że dzieją się zmiany epigenetyczne, to znaczy takie zmiany, które nie dzieją się na poziomie DNA w organizmach, natomiast, czyli epigenetycznie, czyli poza genetyczną sferą organizmu, natomiast mają wpływ na to, jak materiał genetyczny jest realizowany w organizmie. Więc to jest bardzo stosunkowo nowa wiedza biologiczna, znaczy już ma kilkanaście ładnych lat, czy może nawet kilkadziesiąt, ale jest to ciągle coś właśnie stosunkowo nowego i badanego przez biologów. I proszę Państwa, mówi się, czy tak biologia nam mówi, że wszystkie te zmiany, o których tutaj wspominamy, prowadzą do zmian w fenotypie, czyli w tym, jak organizm funkcjonuje w środowisku, w jaki sposób, jak wygląda, jak się zachowuje, jak działa. I to te zmiany w fenotypie organizmów w linii, powiedzmy, L1, gatunku G1, dzieją się właśnie w organizmach, co tutaj z perspektywy klasycznej filozofii jest bardzo ważne, w organizmach, które dążą do przetrwania i wydania płodnego potomstwa. Ja to bardzo podkreślam, kiedy mówię o ewolucji, ponieważ proszę zauważyć, że kiedy uświadomimy sobie właśnie ten aspekt, widzimy, że to już na wstępie widzimy, że to nie jest tak, że to jest czysty przypadek, tak jak w takiej troszeczkę takim scjentystycznym ujęciu o teorii ewolucji mówiono jeszcze w latach 50., 60., że to jest czysty przypadek i czysty przypadek rządzi światem i wszystkie organizmy powstały z czystego przypadku. To jest scjentyzm zupełnie nieuprawniony przynajmniej z punktu widzenia pogłębionej refleksji filozoficznej stanowisko trudne do obronienia. Dlatego właśnie, że uświadamiamy sobie chociażby to, to jest w ogóle kluczowe moim zdaniem, że to się dzieje w organizmach, które z natury dążą do wydania płodnego potomstwa i do przetrwania w środowisku, czyli mają naturalną teleologię, nie teologię, tylko teleologię, czyli naturalną wewnętrzną celowość. I teraz na to, proszę Państwa, działa dobór naturalny, który najczęściej jest stabilizującym czynnikiem, to znaczy on wyłapuje mutacje i je, znaczy się, przepraszam, nie mutacje, bo jeszcze zapomniałem wspomnieć, proszę Państwa, mutacji dzieje się ogromnie dużo w każdej komórce naszego ciała bez przerwy. Natomiast każda komórka ma bardzo precyzyjne mechanizmy naprawcze, które większość mutacji wyrzucają. Często też mutacji, które są potencjalnie pozytywne są. Ale organizm realnie boi się mutacji i je wyłapuje i je usuwa. Natomiast kiedy one się dzieją, to następują, kiedy nie zostaną usunięte, następują zmiany w fenotypie, a później te zmiany w fenotypie, jak mówi nam teoria, na nie działa ten dobór stabilizujący lub kierunkowy. Stabilizujący, czyli to jest taki, który nie, który jak gdyby odrzuca te zmiany, czyli te organizmy, które w fenotypie swoim mają zmiany w populacji, są jak gdyby odrzucane z reguły przez dobór naturalny, bo z reguły właśnie jest tak, że jeżeli te zmiany przejdą do fenotypu, one nie są dla organizmu czymś dobrym. Natomiast znowu rzadko, ale zdarza się w myśli teorii ewolucji, że te zmiany są dobre i wtedy dobór ma charakter kierunkowy, czyli promuje te zmiany ze względu na to, że one organizmowi się przydają. Do tego dochodzą jeszcze bariery geograficzne, ekologiczne i rozrodcze, czyli geograficzne dotyczące terenu, na którym żyją organizmy. Ekologiczne to dotyczące niż ekologicznych, w których organizmy są, ze względu na zmianę właśnie warunków w danej niszy ekologicznej, dana populacja może się lepiej lub gorzej w tej niszy ekologicznej czuć i mieć większe lub mniejsze szanse na przetrwanie. Do tego jeszcze są bariery rozrodcze, kiedy na skutek różnych właśnie genetycznych i później zmian, które mają odbicie w fenotypie, dochodzi do zmian w układzie rozrodczym organizmów i organizmy nie mogą wydawać już płodnego potomstwa. I wszystkie te zmiany mają wpływ na kształt populacji i na organizmy, które właśnie są w tym nieustannym procesie zmienności. I to wszystko w efekcie prowadzi do zmian specjacyjnych. Ja jeszcze powiem, bo tutaj niektórzy z Państwa robią zdjęcia, ja tę prezentację później udostępnię, więc to szkoda, bo to będzie marna jakość na zdjęciach, a Państwo dostaną się PDF. Dochodzi do zmiany specjacyjnej, czyli powstaje nowa linia rozwojowa L2, która należy do gatunku nowego. Tak nam ta teoria, proszę Państwa, w skrócie jest przedstawiana. Większość biologów zdecydowana i też oczywiście, jak Państwo wiecie, ta teoria ewolucji ma też szeroki wpływ na różne inne nauki ze względu na to, że dotyczy no właśnie w zasadzie i nieożywionych, i ożywionych organizmów. Tutaj mówimy o organizmach ożywionych, ale też można zasadnicze pewne cechy czy koncepcje dotyczące ewolucjonizmu też jak gdyby zastosować, czy przy ich pomocy opisać powstawanie związków nie, czy bytów nieożywionych, skomplikowanych mieszaniu związków substancji czy biomolekuł. Tak jest tam ta teoria przedstawiana. Większość ją, proszę Państwa, akceptuje naukowców zdecydowana. Natomiast nie jest tak, że teoria nie rodzi pytań. I chciałbym o kilku pytaniach tutaj wspomnieć, bo one dla naszego tutaj rozważania są, myślę, bardzo istotne. Kontrowersje, proszę Państwa, rodzą się najpierw z punktu widzenia nauk ścisłych. Bo rodzi się tutaj pytanie o status naukowy teorii ewolucji, a raczej o to, być może nawet jeżeli byśmy chcieli radykalnie to jeszcze przedstawić, czy mamy do czynienia z hipotezą, czy z teorią. Ponieważ tak zwana hipotetyczno-dedukcyjna metodologia nauk, tak jest dzisiaj opisana sposób, w jaki funkcjonuje nauka, w jaki funkcjonuje nauki empiryczne, proszę Państwa, ma cztery etapy. Najpierw wychodzimy od obserwacji empirycznej. Powiedzmy, że widzimy, że jakaś, powiedzmy, komórka na mikroskopie się podzieliła, roślina na przykład. Obserwacja empiryczna. Za nią idzie, proszę Państwa, hipoteza. Naukowiec stawia hipotezę, być może w ten sposób ta komórka się rozmnaża, bo widzę, że powstają dwie komórki, każda z nich funkcjonuje. Ale to jest hipoteza. proszę zobaczyć, że ona jest spekulatywna. Ona nie jest czymś empirycznym, jest to faza spekulatywna w nauce ścisłej. Za nią idzie drugi aspekt, czyli kolejna faza, która też jest spekulatywna, to jest dedukcja. Naukowiec mówi, jeżeli moja hipoteza jest słuszna, to teraz kiedy wezmę inne komórki tego samego typu, a może jeszcze inne komórki roślinne podobnego typu, albo nie wiem, bakteryjne, jakikolwiek, jakiś prosty organizm komórkowy, i dedukuję, że to być może jest sposób rozmnażania się w ogóle na przykład organizmów jednokomórkowych. I czwartym etapem, znowu praktycznym, jest weryfikacja empiryczna. Czyli proszę zobaczyć, że w naukach ścisłych wychodzimy od empirycznej fazy, potem mamy fazę spekulatywną, hipotetyczną, dedukcyjną i później mamy znowu weryfikację empiryczną. I w ten sposób powstaje teoria naukowa. I teraz w przypadku teorii ewolucji pojawia się problem weryfikacji empirycznej teorii ewolucji. Ponieważ w myśl tych zasad wydaje się, że powinniśmy być, żeby ją zweryfikować, musielibyśmy zrobić doświadczenie, w którym zaobserwujemy zmianę specjacyjną, zmianę gatunkową. Natomiast wydaje się, że jest to, proszę Państwa, raczej dla nas trudne i wydaje się, że nie będzie raz dla nas w ogóle możliwe. Ze względu na to, że te zmiany trwają dziesiątki, setki, tysięcy czy miliony lat. Są bardzo rozciągnięte w czasie i są bardzo, bardzo złożone, jeżeli chodzi o przyczyny, które są zaangażowane w tą zmianę. W związku z tym ktoś mógłby słusznie zadać pytanie, czym możemy zweryfikować tą teorię, czy hipotezę tak naprawdę i dedukcję na podstawie tej hipotezy wywiedzioną. I teraz, proszę Państwa, oczywiście wskazuje się na to, że obserwujemy zmiany dosyć intensywne w organizmach prostych, na przykład w organizmach bakteryjnych, gdzie jesteśmy w stanie obserwować zmiany na poziomie genów i w fenotypie tych organizmów, które dzieją się bardzo szybko, bo to są organizmy, które się bardzo szybko namnażają, ta ilość pokoleń się geometrycznie wręcz zmienia. Podobnie jest z muszką owocową, która jest jednym z najwdzięczniejszych obiektów badań genetyków, bo ona też bardzo szybko się namnaża i można obserwować owoce tych zmian. Podobnie jest na przykład z niektórymi gatunkami ryb, na przykład z tilapią. To jest cały rząd pielęgnicowatych. Natomiast pomimo tego, że my jesteśmy w stanie obserwować bardzo właśnie szybkie zmiany w tych organizmach, my wciąż nie jesteśmy w stanie zaobserwować specjacji. Czyli widzimy zmiany, które w myśl tej teorii będą prowadziły z czasem do specjacji, ale znowu samej specjacji my nie jesteśmy w stanie w warunkach laboratoryjnych w żaden sposób zaobserwować, tak się wydaje. W związku z tym pytanie wydaje się poniekąd słuszne, aczkolwiek z drugiej strony właśnie ilość materiału, który pochodzi z materiału kopalnego i właśnie wszelkie doświadczenia tego typu, badające właśnie zmiany w organizmach, też dostosowanie się do organizmów, do środowiska, tak zwaną plastyczność fenotypiczną organizmów, to wszystko wskazuje na to, że te zmiany zachodzą i ich hipoteza specjacji jest hipotezą słuszną. Ale jeszcze raz powtarzam, pytanie stoi, jak my rozumiemy naukę. Jeżeli chcielibyśmy rozumieć i trzymać się mocno tej definicji, o której wspomniałem, mamy trudność. Proszę Państwa, tutaj jako też przykład podaje się tego, że zachodzi specjacja, podaje się przykład tak zwanych gatunków pierścieniowych. Chodzi o takie, o gatunki zwierząt, które w niszach ekologicznych, które jakoś w bliższym sąsiedztwie występują obok siebie, zachodzą, one, te organizmy mogą podejmować współżycie i wydawać płodne potomstwo. Natomiast kiedy analizujemy ten sam organizm właśnie w różnych niszach ekologicznych, coraz bardziej oddalających się do siebie, kiedy one się znowu złączą, i tu mamy przykład mewy Larus argentatus, mewy, która żyje wokół bieguna północnego, to okazuje się, że mewa z Wysp Brytyjskich i ze Skandynawii, z tego samego gatunku teoretycznie, nie jest w stanie wydawać płodnego potomstwa. Więc to jest też podawane często jako przykład tego, że zmiany specjacyjne zachodzą. Znowu, my ich nie zaobserwowaliśmy, bo nie jesteśmy w stanie tego zaobserwować, ale argument jest na to, że one jednak zachodzą. Oczywiście to, co tutaj przedstawiam, te gatunki pierścieniowe, to jest tutaj bierze się pod uwagę określoną definicję gatunku, taką, którą Państwo pamiętacie z biologii. Gatunek odróżniamy jeden od drugiego tym, że organizmy są do siebie morfologicznie podobne i co? Wydają płodne potomstwo. Nie będę tutaj miał czasu, żeby do tego jakoś głęboko w to wejść, natomiast definicja gatunku w dzisiejszej biologii to jest ogromna trudność, ogromna debata. Część biologów wręcz mówi, że gatunku, że nie da się zdefiniować gatunku i w ogóle nie potrzeba takiej definicji. Inni mówią, że potrzeba jest kilkanaście albo kilkadziesiąt definicji gatunku. A ta jest, większość z nich to są definicje takie robocze, które, czy pragmatyczne, które działają w odniesieniu do większości populacji, ale, czy do większości organizmów, ale nie do wszystkich. Nie ma jednej definicji, która by w biologii współczesnej, która by pasowała do wszystkich organizmów. Dlaczego ta definicja jest słaba? Dlatego, że na przykład wszystkie organizmy bakteryjne nie rozmnażają się płciowo. Więc jeżeli chcemy zdefiniować gatunek, że to są organizmy, które się krzyżują i wydają płodne potomstwo, do bakterii ta definicja nie pasuje, a biomasa bakterii jest większa niż biomasa wszystkich innych zwierząt i roślin na świecie. Ale to tak tytułem dygresji, natomiast to, co nie unieważnia tego argumentu w żaden sposób w pełni czy całkowicie, ze względu na to, że definicja gatunku jest czymś bardzo trudnym. Mając świadomość tego, proszę Państwa, jak właśnie trudno jest zdefiniować, czy jak gdyby obronić, może nie źle mówię obronić naukowy status, ale jak trudno jest zastosować takie klasyczne kryteria naukowości odnośnie jakiejś hipotezy, tak żebyśmy mieli do czynienia z teorią naukową. Jeden z najsłynniejszych filozofów nauki w XX wieku, na poziomie właśnie już analizy filozoficznej, Karl Popper, mówi takie słowa w 1976 roku: darwinizm nie jest testowalną teorią naukową, lecz metafizycznym programem badawczym. Za co sypią się na jego głowę liczne protesty i ogromna jakaś niezgoda w środowiskach i biologicznych, i filozoficznych. Dwa lata później Popper dopowiada, że teoria doboru naturalnego jest trudna do sprawdzenia w porównaniu z innymi dziedzinami nauk przyrodniczych. Więc nie mówi, że to już jest czysto metafizyczna spekulacja, że jednak to ma jakiś charakter naukowy, ale że jednocześnie zmaga się z dużymi trudnościami. Więc takie z filozoficznego punktu widzenia, proszę Państwa, jeżeli już na tym slajdzie chciałbym te kwestie też tutaj poruszyć, właśnie trudności są następujące. Określenie jednostki specjacyjnej, czyli właśnie określenie tej jednostki, która ulega zmianom w ewolucji. Czy jest to gatunek, a jeżeli tak, to jak go definiujemy? Już Państwu powiedziałem, że jest ogromna trudność z tym. Jeżeli większość biologów powie dzisiaj, że nie jest to gatunek, że jest to populacja, inni mówią, że to wręcz pojedyncze organizmy, więc określenie jednostki specjacyjnej jest tutaj trudnością. Następnie regularność i przypadkowość zdarzeń, czyli ta kwestia przypadku i tego, jaka jest rola przypadku w zmianach ewolucyjnych, ale właśnie jak on ma się do jednak ogromnej regularności, która się dzieje w przyrodzie, czyli jak gdyby zestawić ze sobą te dwa fakty dotyczące przyrody i nie popadać w skrajność, albo taką, która mówi, wszystko jest owocem, wszystko jest deterministyczne, albo owocem jakiegoś planu, albo wszystko jest tylko owocem przypadku. To też jest dla tej teorii wyzwanie. Charakter doboru naturalnego, proszę Państwa. Dobór naturalny jest w biologii traktowany, w biologii generalnie, proszę Państwa, jest tak na poziomie filozoficznej analizy, że zgadzają się i biologowie często, ale na pewno filozofowie biologii, że trudno w biologii mówić o prawach takich jak w fizyce, czy na przykład chemii jeszcze. To znaczy prawa, które zawsze obowiązują, na przykład prędkość światła. Fizyce jest niezmienna i wiemy pewne prawo grawitacji i tak dalej. W biologii wydaje się, że takich praw tak funkcjonujących nie ma ze względu na jej historyczny charakter czy aspekt historyczny w biologii. Dobór naturalny jest określany jako jedno z takich praw, które, znaczy jeden z faktów, który być może zasługuje na miano takiego prawa, ale co do tego też są wątpliwości, ponieważ jest niebezpieczeństwo w ogóle często w biologii z filozoficznego punktu widzenia, powiedzieliśmy, reifikowania pewnych faktów. To znaczy, jeżeli mówimy o doborze naturalnym, to natychmiast rodzi nam się tutaj taka jakaś analogia, że ktoś coś dobiera, natura dobiera. Ale no, kim jest natura? Natura nie ma jakiegoś aspektu osobowego. Jak gdyby tak naprawdę dobór naturalny wydaje się, że po prostu mówi nam jedną prostą rzecz, że organizm, który jest lepiej przystosowany w niszy ekologicznej, jest w stanie wydać więcej płodnego potomstwa. Tyle wie. Natomiast na to się składają warunki środowiska i właśnie organizm, który ma tą wewnętrzną celowość. W związku z tym dokładne określenie tego, czym jest dobór naturalny, jest też tutaj wyzwaniem dla tej teorii. No i wreszcie właśnie teleologia, o której już tutaj wspomniałem, i język funkcjonalistyczny w biologii, podważana wielokrotnie w historii biologii, szczególnie właśnie w ponowożytnej biologii, tylnymi drzwiami to przekonanie, że organizm ma wewnętrzną celowość i że język funkcjonalistyczny, że skrzydła są po to, żeby to tak latał, serce jest po to, żeby pompowało krew, ten język funkcjonalistyczny, bez niego wydaje się, że biologia nie może funkcjonować, a jednocześnie trudność polega na tym, że teleologii nie da się w żaden sposób empirycznie zbadać, znaczy się zmierzyć, zważyć. I w związku z tym biologia ma z tym duży problem, ponieważ no właśnie ma aspirację, żeby być nauką czysto empiryczną i poniekąd słusznie w swojej metodzie współcześnie, ale jest tą z nauk szczegółowych, która najwięcej pytań metafizycznych rodzi i najszybciej, jak gdyby, źle powiedzieć, wikła się, bo to jest pejoratywne sformułowanie, ale najszybciej dotyka kwestii filozoficznych i trudno jej od tego się w jakiś sposób uwolnić. Więc to jest też wyzwanie dla tej teorii. Na pewno, proszę Państwa, wyzwaniem jest też zapis kopalny, który przez przeciwników tej teorii, jak Państwo doskonale wiecie, jest wielokrotnie podważany, jego wartość i jego niekompletność. Jest tak, proszę Państwa, że na dzień dzisiejszy odkrywamy wiele wciąż organizmów w zapisie kopalnym, które jednak w większości przypadków są powtórzeniem tego, co już znamy. W związku z tym zarzut pojawia się taki, że ten materiał jest bardzo niekompletny i nie wskazuje, tak jak by to mówiła nam ta teoria, na stopniowe zmiany, które gdzieś po wielu setkach, tysiącach, milionach lat doprowadzają do zmiany specjacyjnej. Nie widzimy tej gradualnej zmiany, a taka jest teza teorii ewolucji. Więc tutaj, proszę Państwa, jest cały szereg prób odpowiedzi na tą trudność. I wypracowano takie, buduje się pewne modele specjacji. Naukowcy się zastanawiają, w jaki sposób specjacje de facto mogą w przyrodzie zachodzić i w ten sposób próbują się na tą trudność, o której wspomniałem, odpowiedzieć. Tutaj są, macie Państwo, cztery najważniejsze, takie najczęściej wspominane mechanizmy specjacji, czyli zmiany gatunkowej: allopatryczna, perypatryczna, parapatryczna i sympatryczna. Proszę Państwa, nie będę tam wszystkich tutaj, bo to też nie jest przedmiotem naszego wykładu, natomiast zwraca się uwagę na to, proszę Państwa, że zmiany, jak gdyby, no właśnie tak jak już wspomniałem, zmiany są wychwytywane i anulowane w organizmach. W związku z tym te takie pozytywne zmiany zachodzą stosunkowo bardzo rzadko. Więc prawdopodobieństwo tutaj jest rzeczywiście zmniejszone. Natomiast później, kiedy one już zachodzą, to musi zajść w populacji danej jakiś taki czynnik, który sprawi, że te zmiany zostaną utrzymane, że one, można powiedzieć takim językiem trochę mało eleganckim, że to zaskoczy, jeżeli tak można powiedzieć, populacji. I temu służy, czy to się dzieje na skutek jakiejś bariery właśnie geograficznej, ale czasami na skutek tego, że jakaś populacja nagle odkryje jakąś nową niszę ekologiczną. I ona, i w związku z tym gen, który, czy fenotopiczna zmiana, która normalnie by została wycięta w tej populacji, czy odrzucona, w tych nowych warunkach nagle okazuje się czymś przydatnym i okazuje się, że to, że w cudzysłowie, zadziałało. Więc jak gdyby zwraca się uwagę na to, że takie zmiany, czy takie sytuacje rzeczywiście mogą zachodzić bardzo rzadko i wtedy to się może dziać skokowo. Że wtedy, kiedy w jakiejś takiej populacji, która się znajdzie w nowej niszy ekologicznej, albo geograficznie zostanie oddzielona, to jak gdyby zmiany zachodzą bardzo szybko stosunkowo w porównaniu z tym właśnie takim długim czasem tak zwanego stazis, kiedy się ta populacja nie zmienia i wtedy może dojść do zmiany specjacyjnej. I tak, proszę Państwa, mało tego, proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia. Musimy mieć świadomość tego, że możliwość przetrwania organizmu w zapisie kopalnym jest minimalna. Większość organizmów po prostu nie zostanie po nich żaden ślad. To muszą być jakieś szczególne albo zjawiska atmosferyczne, albo kiedy na przykład zwierzęta zostaną w jakimś takim materiale, no właśnie organicznym, węglowym zachowane, że one przetrwają na wieki, czy całe epoki geologiczne. W związku z tym to też sprawia, że my tych organizmów w siłą rzeczy tak naprawdę mamy absolutnie znikomą ilość zapisanych w tym zapisie kopalnym, bo większość organizmów nie jest w stanie w żaden sposób w tym zapisie być zapisana, więc takie oczekiwanie, że my znajdziemy teraz całą tą linię rozwojową, no raczej jest nieuzasadnione. Wydaje się, że to nie będzie nam w jakiś sposób dane. W związku z tym, proszę Państwa, w latach 70. pojawiła się koncepcja opracowana przez dwóch paleontologów i ewolucjonistów Eldridge'a i Goulda, którzy postawili taką tezę, że gatunki powstają stosunkowo szybko, tak jak Państwu tu przed chwilą wspomniałem, w krótkim czasie następują i widoczne zmiany morfologiczne w fenotypie organizmów, a później nie ulegają szybkim przemianom na dłuższych odcinkach czasu. Zmiany zachodzące szybko w małych populacjach są praktycznie niemożliwe do rekonstrukcji na podstawie danych paleontologicznych. To jest zrozumiałe, prawda? W związku z tym tutaj zaszła radykalna zmiana, proszę Państwa, bo do tamtego czasu, do lat 70. na przykład George Gaynard Simpson, jeden z bardzo takich wpływowych ewolucjonistów z pierwszej połowy XX wieku, twierdził, że 90% zmian ewolucyjnych ma właśnie ten charakter gradualny, bardzo stopniowych, powolnych zmian, które no właśnie powinniśmy też, jeżeli byśmy odkryli ten zapis kopalny, bardziej szczegółowy odnaleźć. Natomiast w latach, zdaje się, 50. czy 60., tego tu już nie pamiętam, bo nie mam tutaj tego zapisanego, ukazał się artykuł, który naukowcy przeprowadzali badanie tych zapisu kopalnego, dużej takiej ilości tych form kopalnych odnalezionych i postawili taką tezę, że z ich badań wynika, że 71% gatunków, które zbadali, wskazuje na to, że w ich linii, w ich powstaniu, albo że one, przepraszam, przeszły okres jakiejś ogromnie długiej właśnie stagnacji, a według nich 63% wydaje się być gatunków nowych wydaje się być owocem ewolucji punktowej. To jest łatwiej odnaleźć, bo w tym zapisie kopalnym rzeczywiście mamy organizmy, które się radykalnie różnią. To by świadczyło to by było świadectwo na rzecz tego, że te zmiany zachodzą właśnie bardzo szybko, w krótkim okresie czasu, z punktu widzenia całej rozciągłości zmian, które się dzieją w całych epokach geologicznych. Nieco później, proszę Państwa, pojawiły się jeszcze dwie teorie, to są najbardziej współczesne teorie. Ta jest dosyć kontrowersyjna, teoria Richarda Goldschmidta. Może nawet nie nieco później, bo proszę zobaczyć, to mój błąd, to jest też pierwsza połowa XX wieku. On twierdził, że zmiany specjacyjne polegają na tym, że następują nagłe, skokowe zmiany genetyczne lub mutacje chromosomowe albo genów operatorowych, czyli to są takie geny, które kierują działanie innych genów kodujących. I on twierdził, że to prowadzi do powstania, on to tak nazwał, na polski przetłumaczymy, obiecujących potworków. Czyli organizmów, które nagle są radykalnie różne i zwykle one nie mają żadnych szans na przetrwanie, ale nagle w określonej niszy ekologicznej okazuje się, że to znowu jest korzystne i w ten sposób zachodzi zmiana specjacyjna, co znowu tłumaczyłoby, dlaczego w zapisie kopalnym mamy radykalne różnice pomiędzy tymi formami kopalnymi, a nie odnajdujemy tej gradacji, o której tutaj mowa. I wreszcie ostatnia teoria, być może najbardziej jakoś współczesna, ale tych punktowych zmian, ta z lat 90. wciąż jest tutaj w jakiś sposób obowiązująca. To jest teoria ewolucji molekularnej, ta ostatnia, o której wspomnę. Błędy w replikacji DNA prowadzą do powstania polimorfizmu genetycznego. To znaczy zachodzą zmiany, proszę Państwa, które nie mają, są ukryte, które nie mają swojego odbicia w fenotypie organizmu. Są, można powiedzieć, ukryte w DNA. W związku z tym są neutralne. Natomiast mogą mieć decydującą rolę w zmienionych warunkach środowiska i one mogą wtedy się uaktywnić, taka jest teza, i wtedy dochodzi do zmian w organizmie, znowu nagłych, co by tłumaczyło to, że specjacja zachodzi ma charakter punktowy, bardziej niż rozciągnięty w czasie. Więc to są te teorie, które nam starają się wytłumaczyć, dlaczego, jak poradzić sobie z trudnościami związanymi z zapisem kopalnym. Dalej, proszę Państwa, mamy, jak Państwo być może wiecie, eksplozję kambryjską. Relatywnie szybkie pojawienie się mniej więcej 542 miliony lat temu niemal wszystkich typów większych zwierząt obecnych w zapisie kopalnym oraz wielu innych, które są dzisiaj wymarłe. To była w przeciągu kilkudziesięciu milionów lat pojawiło się absolutnie gigantyczna ilość złożonych organizmów. I tutaj jest oczywiście duże pytanie, jak to jest możliwe, jak to było możliwe. Wiele się tutaj teorii pojawia. Najbardziej powszechnie przyjęta jest ta, która mówi o radykalnych zmianach klimatycznych, które były spowodowane bioturbancją, czyli tym, że nastąpiło spróchnienie ziemi przez jakieś organizmy, mikroorganizmy i uwolnienie tlenu, który później doprowadził do powstania warstwy ozonowej i to sprawiło, że warunki dogodne powstały do takiego wybuchu, można powiedzieć, wręcz form żywych, organizmów żywych. Więc mówię to wszystko po to, żeby Państwu pokazać, że ta teoria ma swoje wewnętrzne trudności. Ona jest bardzo złożona, ona jest analizowana na wielu różnych poziomach przez całe zastępy naukowców. Więc kiedy do niej podchodzimy, warto mieć tego świadomość po prostu i żebyśmy unikali takich jakichś uproszczonych ocen albo na rzecz tego, że ewolucja jest na 100% pewna i jest teorią, której nikt nie będzie w stanie nigdy obalić, bo takiej teorii nie ma w nauce i ktoś, kto tak myśli, jakby popada w jakiś radykalny scjentyzm. Wiemy, że teorie w nauce się zmieniają, prawdopodobnie ta też będzie zastąpiona przez jakąś doskonalszą. A może nie, może w biologii te teorie właśnie inaczej funkcjonują. Natomiast z drugiej strony trzeba się chronić przed takim zbyt łatwą krytyką, która odrzuca tę teorię jakby w taki być może jakiś uproszczony sposób, zarzucając jej zupełną jakąś nieadekwatność. Natomiast tym, co nas bardziej interesuje, przechodzę do kolejnego fragmentu, proszę Państwa, i są kontrowersje natury filozoficzno-teologiczne oczywiście, bo tutaj chcemy o tym mówić. Proszę Państwa, i to tutaj chcę je wymienić. Kilka z nich tutaj jakoś do nich się odniosę w ramach tego wykładu, może nie do wszystkich. Proszę Państwa, przede wszystkim to, co jest najczęściej tutaj powodem jakiejś takiej krytyki i to też z punktu widzenia klasycznej filozofii i teologii, jest to, że ewolucjonizm wydaje się przeczyć zasadzie proporcjonalnej przyczynowości. W klasycznej filozofii wielokrotnie autorzy mówią w ten sposób, że przyczyna nie może być, znaczy skutek nie może być bardziej doskonały niż przyczyna, że jakby po prostu tak prosto wyrażona zasada, wielokrotnie powtarzana. I rzeczywiście, jeżeli byśmy tę zasadę chcieli w taki sposób jakoś zero-jedynkowo odczytywać dosłownie, no to rzeczywiście mamy do czynienia, powiedzmy, z organizmem, który jest w jakiś sposób doskonalszy, powstaje z organizmem, który jest mniej doskonały. No i mamy problem, no bo jak to jest możliwe, że coś mniej doskonałego daje początek czemuś bardziej doskonałemu? Wielu, proszę Państwa, twierdzi i zakłada, że ewolucjonizm wprost ma u swoich podstaw redukcjonizm, czyli redukuje wszystkie organizmy do takiej warstwy biologicznej i też redukuje właśnie takie fenomeny jak umysł ludzki, jak intelekt, jak świadomość do warstwy biologicznej i w związku z tym wiąże się z materializmem ontologicznym, z taką tezą właśnie, że wszystkie fenomeny, jeżeli jakieś istnieją niematerialne, to tylko z jakimś epifenomenem tego, co materialne. I dalej, to, że ewolucjonizm rodzi, to jest zarzut, rodzi albo wspiera ideologię postępu, darwinizm społeczny, eugenikę, socjobiologię w takim jej negatywnym ujęciu, właśnie też redukcyjnym, czy też psychologię ewolucyjną, czyli postrzeganie wszystkich moralnych wartości jako będących owocem racjonalizacji pewnych instynktów społecznych w danej populacji. Czyli takie wszystkie nurty, no właśnie tak naprawdę redukcjonistyczne. Więc tu jest zarzut, że ewolucjonizm w tą stronę w sposób konieczny jakoś idzie. No i tutaj dla nas ważna kwestia, nacisk na rolę przypadku i doboru naturalnego miałby podważać argument teleologiczny za istnieniem Boga. Czyli, bo, ponieważ podważałby ten argument teleologię w przyrodzie, no to w związku z tym jeden z kluczowych argumentów na przykład świętego Tomasza na rzecz istnienia Boga to jest argument z tego, że jeżeli jest celowość w przyrodzie, to musi być jakiś ostateczny cel wszystkiego i tym celem jest Bóg. Dalej, to co dla wielu protestantów z kolei stanie się punktem, znaczy punktem spornym, to jest to, że teoria ewolucji wydaje się stać w konflikcie z chronologią biblijną oraz biblijnym przekazem o stworzeniu człowieka i grzechu pierworodnym. Rodzi też ogromny problem dla teodycei, bo jeżeli wszystkim w przyrodzie rządzi dobór naturalny, u którego też podstaw stoi walka o przetrwanie, no to w związku z tym, czy taki świat mógł stworzyć dobry Bóg, gdzie rządzi prawo, jak Darwin powie, zakrwawionego pazura, nie wiem jak to na polski do końca przetłumaczyć, i zębów zakrwawionych. No i wreszcie, jeżeli wszystkie organizmy powstają w sposób naturalny, no to w takim układzie to wyklucza jakąkolwiek interwencję boską w świecie, a już na pewno jakiekolwiek zjawiska cudowne. Więc takie są tezy, które na poziomie filozofii i teologii często pojawiają się i rodzą pewne napięcia, pewne dysputy, pewne spory w kwestii teorii ewolucji. I w związku z tym, proszę Państwa, dlatego, że właśnie ta teoria, to jest ciekawe w ogóle, tak nawiasem mówiąc, że Darwin, proszę Państwa, nie miał zacięcia filozoficznego, nie miał też kultury filozoficznej, a stworzył teorię, która ma głębokie konsekwencje filozoficzne i nie tylko, o czym doskonale wiemy. I no taki jest fakt. Jeżeli się analizuje tą filozoficzną jakąś taki aspekt jego dzieła, to rzeczywiście tam panuje dosyć duży chaos. W związku z tym mówię to po to, że obie strony tego sporu, i ta, która jest w stanie właśnie, czy pragnie odrzucić teorię ewolucji, ta, która pragnie uczynić z niej jakiś absolutny pewnik, no właśnie znajdą coś dla siebie w dziele samego Darwina. Natomiast ja teraz chciałbym omówić, w związku z tym, że takie, a nie inne kontrowersje, o których wspomniałem, się rodzą, w związku z tym ludzie zajmują pewne stanowiska w tej debacie. I chciałbym najważniejsze stanowiska omówić, przedstawić, a w dalszej części wykładu zastanowimy się nad tym, po prostu pójdziemy do naszej klasycznej teologii katolickiej i zastanowimy się wspólnie, jak o ewolucji można myśleć. Natomiast najpierw ten przegląd stanowisk. Proszę Państwa, najbardziej w naszej zachodnioeuropejskiej kulturze filozoficzno-teologicznej, bo teraz będziemy się w tym kręgu poruszali, najbardziej powszechnie przyjęte stanowisko to jest stanowisko akceptujące ewolucjonizm. To nas różni na przykład od Ameryki, od Stanów Zjednoczonych, gdzie ponad 40% populacji, społeczeństwa odrzuca teorię ewolucji. U nas jest to absolutny promil, to jest bardzo mały procent. I ci, którzy dostarczy stanowisko, które popiera, twierdzi, że teoria ewolucji da się pogodzić ze stanowiskiem chrześcijańskim, czyli z tezą o stworzeniu, jest określany mianem teistycznej ewolucji czy teistycznego ewolucjonizmu. I to stanowisko, proszę Państwa, jest w różny sposób wyrażane. Najczęściej wyrażane jest taki bardzo podstawowy i prosty, można powiedzieć, sposób. Na przykład Francis Collins w czasopiśmie Nature, to jest człowiek, który nawrócił się na chrześcijaństwo, zajmuje się też teorią ewolucji, i on mówi coś takiego: ewolucja jest faktem, lecz tym, który ją wprawił w ruch, jest Bóg. Claude Stipe, antropolog: ewolucja następuje zgodnie z tym, jak opisują to biolodzy, lecz pod kierunkiem Boga. Więc to są takie raczej, no nic to sobie ani nie myślenie dziwi, ani nie szokuje. Po prostu stwierdzenie, że to jest możliwe, że to się dzieje wewnątrz opatrzności Bożej. Natomiast, proszę Państwa, pojawia się też stanowisko, można powiedzieć, troszeczkę bardziej, nie wiem czy radykalne, ale nieco inne. Otóż Lamouret twierdzi, że mówi coś takiego: układ słów w nazwie teistyczna ewolucja nie jest najszczęśliwszy, ponieważ stawia proces ewolucji jako termin podstawowy, czyniąc stwórcę czy stwarzanie jedynie dookreślającym przymiotnikiem. W związku z tym on proponuje, żeby mówić raczej o ewolucyjnym stwarzaniu. albo o ewolucyjnym kreacjonizmie. To może się wydawać nam pewnym oksymoronem, ponieważ z reguły ta linia podziału jest tak przedstawiona, że mamy kogo? Ewolucjonistów i kreacjonistów. Natomiast tutaj mądrość Lamoureux wyraża się właśnie w tym, że on zauważa to, że jeżeli ktoś chce być chrześcijaninem, to musi być kreacjonistą. Nie można być chrześcijaninem, nie będąc kreacjonistą, czyli nie wierząc w to, że Bóg stworzył świat. Natomiast on mówi, że można być ewolucyjnym kreacjonistą. I proszę Państwa, mówi coś takiego. Ewolucyjny kreacjonizm stawia tezę, że Ojciec, Syn i Duch Święty, uwaga, stworzyli wszechświat i życie przez kierowany, podtrzymywany i odzwierciedlający Boży plan proces ewolucji. To, proszę Państwa, jest stanowisko radykalne, z którym ja pozwolę sobie się nie zgodzić, ale Państwo zobaczycie za chwilę dlaczego. Ale to w trzeciej części wykładu. Na razie zostanie przy tym, że to stanowisko, w które mam wrażenie, że nasza tutaj, polskie społeczeństwo, też i w ogóle ta część zachodnia i środkowa Europa się wpisuje, to będzie stanowisko właśnie teistycznego ewolucjonizmu. Niektórzy mówią też o ewolucyjnym kreacjonizmie, ale o tym za chwilę. Natomiast teza byłaby tutaj taka, tego drugiego stanowiska, że Bóg stwarza przez ewolucję. Myślę, że bardzo często to Państwo też słyszeli, kiedy słyszeli Państwo o teistycznym ewolucjonizmie. Bóg stwarza przez ewolucję. Bóg chce dać stworzeniom też możliwość uczestniczenia w dziele stwórczym. Tak często ten teistyczny ewolucjonizm jest przedstawiany. Czy tak można mówić? O tym za chwilę. Proszę Państwa, ci, którzy się nie zgadzają z taką tezą, że da się pogodzić ewolucjonizm z chrześcijaństwem, to ci, którzy są często określani, tak, czy jak gdyby przylepiana jest im łatka pewnego rodzaju fundamentalizmu, to ciekawe, dlatego o tym wspominam, o tym terminie, ponieważ rzeczywiście fundamentalizm ma swoje źródło jako słowa, jako termin w takiej serii wydawanej w Stanach Zjednoczonych, w prestiżowych ośrodkach akademickich właśnie u początku XX wieku w celu ochrony czy obrony kluczowych, tak jak to było określane, fundamentów intelektualno-kulturowych zachodniego świata zagrożonych przez relatywizm. Tak się rodził, proszę Państwa, termin fundamentalizm właśnie w kontekście pewnego ruchu antyewolucyjnego. I tutaj znajdziemy kilka stanowisk. Mamy kreacjonizm młodej Ziemi. To jest takie stanowisko, które twierdzi, że Ziemia w myśl pewnej interpretacji Biblii, dosłownej bardziej, ma od 6 do 10 tysięcy lat. 6 dni, czyli opis dzieła 6 dni, czyli heksameronu, jest tutaj dosłowny. Czyli stawia się tezę, że wszechświat oraz wszystkie byty wchodzące w jego skład zostały stworzone przez Boga ex nihilo w ciągu 6 dni. To jest stanowisko najbardziej chyba rozpowszechnione w pierwszej fazie ruchu antyewolucyjnego w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych, które założyło takie trzy instytucje, które tutaj Państwo macie wymienione na slajdzie. To były instytucje naukowe, które miały poszukiwać dowodów na rzecz tezy, właśnie takich empirycznych dowodów na rzecz tezy, że świat powstał w 6 dni, właśnie od 6 do 10 tysięcy lat temu. Pewne fakty geologiczne oraz wyginięcie wielu gatunków zwierząt, co tutaj tłumaczone przez katastrofizm, najprawdopodobniej biblijny potop. Więc stąd mielibyśmy zjawisko kopalne, a nie z jakichś procesów ewolucyjnych. To spotkało się z pewną oczywiście krytyką i debatą, natomiast nieco mniej radykalne stanowisko zostało opracowane, czyli kreacjonizm starej Ziemi. Kreacjonizm starej Ziemi z kolei, proszę Państwa, twierdzi, że należy zgodzić się z danymi kosmologii i geologii, natomiast jednocześnie należy odrzucić teorię ewolucji, czyli rzeczywiście świat jest stary, tak stary, jak mówi nam geologia i kosmologia współczesna. Natomiast teoria ewolucji jest fałszywa. Należy raczej przyjąć jedną przynajmniej z trzech najczęściej wymienianych opcji. Należy przyjąć, że miała miejsce ogromna przerwa czasowa między pierwszym stworzeniem bezładnej Ziemi, opisanym w Księdze Rodzaju, kiedy jest mowa o tym, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a przepaść między tym momentem a 6 dniami stworzenia bytów nieożywionych i ożywionych. Czyli interpretujemy literalnie te 6 dni stworzenia ze świadomością, że tam nastąpiła duża przerwa czasowa pomiędzy jednym a drugim. Dalej mamy propozycję restytucjonizmu. Świat już istniejący uległ katastrofie, był to potop biblijny, i Bóg przywrócił go do stanu poprzedniego w 6 dni. Czyli znowu te 6 dni należy interpretować w sposób literalny. Wykopaliska z kamieniny są świadectwem świata sprzed katastrofy. No i wreszcie mamy stanowisko periodyzmu, czyli dni stworzenia oznaczają tysiące, miliony, czy wręcz epoki geologiczne. Czyli mamy znowu interpretację Pisma Świętego już niedosłowną, ale alegoryczną w ten sposób, że dalej staramy się ocalić to, że tutaj są jakieś wyznaczone jakieś odcinki czasu, w których Pan Bóg stwarza. Więc to jest kreacjonizm starej Ziemi. Czyli przyjmujemy tezę, że Ziemia jest stara, natomiast ewolucja jest fałszywą nauką. Kolejnym stanowiskiem jest stanowisko progresywnego kreacjonizmu. To jest stanowisko, jeżeli Państwo się w tej debacie tutaj na gruncie polskim jakoś orientujecie, czy nią się interesujecie. Ojciec Michał Haberek, mój współbrat z klasztoru na Służewie, z którym się nie zgadzamy w wielu kwestiach tutaj, ojciec Michał przyjmuje stanowisko właśnie progresywnego kreacjonizmu. Jest to stanowisko, które zakłada, że Bóg stworzył tak zwane gatunki naturalne. To znaczy są to jednostki taksonomiczne, ale nie na poziomie gatunków współcześnie, tak jak je dzisiaj klasyfikujemy, ale na poziomie wyższych taksonów, czyli na poziomie rzędów albo rodzajów. Na przykład kotowate, psowate. I Pan Bóg je stworzył, w myśl tej koncepcji, na drodze bezpośredniej interwencji. I ten opis jest nam przekazany w Księdze Rodzaju, jest zgodny z Księgą Rodzaju. W związku z tym dalej zachodziła mikroewolucja, czy dalej zachodzi, w obrębie gatunków naturalnych. Czyli na przykład w tym obrębie gatunków kotowatych powstaje kot domowy, powstaje tygrys, lew, gepard i tak dalej. Natomiast nie zachodzi makroewolucja, czyli powstawanie nowych gatunków naturalnych w żaden sposób w świecie nie zachodzi. Czyli nowe, żeby powiedzieć, jak typy zwierząt właśnie, z takich większych rodzin, w żaden sposób powstać nie mogą. Tym, proszę Państwa, ruchom takim antyewolucyjnym towarzyszy kreacjonizm naukowy, czyli to, co, o czym wspomniałem przy kreacjonizmie Młodej Ziemi. Te instytucje, które zostały wtedy rozpoczęte, czy jakoś ufundowane, do dzisiaj istnieją, do dzisiaj działają. I mamy tutaj na przykład Creation Research Society, większość się dzieje w Ameryce. Celem jest poszukiwanie naukowych dowodów na rzecz kreacjonizmu Młodej Ziemi. I tutaj na przykład członkowie stowarzyszenia urządzali ekspedycję na przykład w poszukiwaniu Arki Noego. Twierdzili, że da się, znaczy no tak, no, że to rzeczywiście miało miejsce potop w takim biblijnym opisie, tutaj jest nam przekazany i Arka powinna się gdzieś dać znaleźć. Creation Science Research Center, powiązane z Christian Heritage College w San Diego w Kalifornii. Tutaj, jak Państwo wiecie, też zaangażowanie tych właśnie aktywistów w próbę zmian programu edukacji w Stanach Zjednoczonych, udane w niektórych Stanach, przynajmniej przez jakiś czas, później odrzucone. Tutaj to centrum się zajmowało, czy zajmuje przygotowaniem programów do nauczania, które byłyby alternatywą dla nauczania ewolucjonizmu. I jeszcze Institute of Creation Research. To takie trzy najważniejsze chyba instytucje. Zapewne Państwo słyszeli też o teorii inteligentnego projektu. Ona tutaj jest dlatego istotna, że jej członkowie czy zwolennicy, tak lepiej powiedzieć, też odrzucają koncepcję ewolucji. A więc mamy tutaj do czynienia, tak jest określany ten inteligentny projekt, jako dziedzina nauki badająca ślady działania inteligentnej przyczyny w świecie. Czyli miałaby to być nauka ścisła, proszę Państwa, która jest w stanie, tak jest teza, rozpoznać działanie inteligencji, ponadnaturalnej inteligencji w świecie. Albo może po prostu inteligencji. Być może oni też biorą tutaj w nawias to i mówią, nie będziemy określać, czy ona jest naturalna, czy ponadnaturalna. Ten intelligent design poddaje wątpliwość, że przyczyny naturalne, takie jak przypadkowe właśnie mutacje i dobór naturalny, są w stanie wyprodukować nieredukowalnie złożone struktury. Złożone struktury I tutaj William Dembski podaje widź bakteryjną jako przykład kaskady krzepliwości krwi, ludzkie oko mogły powstać jedynie dzięki działaniu inteligentnej przyczyny wyższej i on mówi wprost, że jest to przyczyna właśnie ponadnaturalna. Nie wszyscy w tym programie tak się wypowiadają. Biochemik Michael Behe twierdzi z kolei, że pewne systemy biologiczne nie mogą być rozłożone na części i dalej spełniać swoje funkcje, stąd wniosek, że nie mogły powstać na drodze naturalnej ewolucji z mniej skomplikowanych lub mniej kompletnych systemów. Proszę Państwa, te tezy zostały poddane głębokiej analizie i głębokiej krytyce, chociaż mają też swoich zwolenników. Jest wiele na ten temat publikacji. I zarzuty, które tutaj są stawiane, no, Bichiemu pokazuje się wielokrotnie właśnie to, że bo on się zazwyczaj jako biochemik odwołuje do pewnych kompleksów białkowych, które występują w komórkach organizmów wyższych, ale też prostych, na przykład u bakterii. No i wskazuje się na to, że właśnie te kompleksy białkowe u organizmów wyższych występujące mają swoje prekursory u organizmów prostych. I sekwencja aminokwasów w tych białkach jest bardzo podobna. Spełniają co prawda oczywiście inne funkcje, czasami całkiem inne, czasami trochę inne, ale do wszystkich przykładów Bichiego biologowie są w stanie pokazać jakby drogę, w jaki sposób one rzeczywiście mogły powstać w procesach ewolucyjnych. Oczywiście, natomiast największą krytyką i moim zdaniem najbardziej słuszną tutaj jest problem polegający na tym, że mylimy tutaj, że następuje tutaj pomylenie dziedzin wiedzy. Ponieważ nie wydaje się, żeby nauki ścisłe ze swoją metodą badawczą były w stanie jak gdyby w jakikolwiek sposób zweryfikować tezę na rzecz istnienia inteligentnego projektanta rzeczywistości, prawda? To jest teza. Nauki szczegółowe mogą nam zrodzić w nas takie pytanie albo zrodzić w nas taką intuicję, natomiast postawienie tezy, że taka inteligentna przyczyna istnieje i weryfikacja tej tezy nie ma w żaden sposób, wydaje się, aspektu, czy nie może mieć aspektu empirycznego. W związku z tym jest to teza filozoficzna i teologiczna. Dlatego też Tomasz Zakwin na przykład oczywiście głęboko wierzy w projekt świata, w Boży projekt świata, w przyczyny właśnie inteligentnej, którym jest Bóg. Natomiast dla Tomasza jest to argument filozoficzny i teologiczny, a nie byłby to argument na gruncie nauk szczegółowych. I tutaj to jest wykazywane najczęściej jako po prostu błąd metodologiczny wewnątrz tej teorii, aczkolwiek oni się też bronią, ta debata ciągle trwa i jest no nie powiem, znaczy dla mnie nie jest aż tak bardzo interesująca, ale dla niektórych wydaje się, że jest. W związku z tym, proszę Państwa, tak w ten sposób przetrwaliśmy pierwszą godzinę i chciałbym ją zakończyć wstępem, bo teraz przejdziemy już do teologii katolickiej i będziemy się zastanawiać, co powiedzieć na temat ewolucji i jaką pozycję zająć w całej tej debacie, o której tutaj Państwu powiedziałem. Wydaje mi się, że ten cały wstęp jednak jest potrzebny, żebyśmy uchronili się przed zbyt uproszczonymi odpowiedziami. Ja chcę zadać, proszę Państwa, pytanie, zapomniałem znaku zapytania na końcu pytania postawić, bo jak Państwo zobaczyliście, widzieliście wcześniej, mówiłem o tym, że wśród teistycznych ewolucjonistów albo w sposób uświadomiony, jak u Lamoure, albo w sposób nieuświadomiony, bo często się o tym słyszy, mowa jest o tym właśnie, że Bóg stwarza przez ewolucję. Że Pan Bóg właśnie chce, żeby stworzenia uczestniczyły w Jego dziele stwórczym. W związku z tym chciałbym postawić pytanie, czy rzeczywiście możemy tak mówić, bo dla tych, którzy... A za chwilę, bo za chwileczkę do Państwa powiem. Popatrzmy teraz do klasycznej teologii. Będziemy się już tutaj w tych kręgach obracać od tego momentu. Co mówi święty Tomasz? Otóż święty Tomasz mówi na przykład to w sumie teologicznej, że to, że Bóg roztacza bezpośrednio sam opatrzność nad wszystkimi rzeczami, nie wyklucza przyczyn podrzędnych, które są wykonawcami zaplanowanego rodu. Zwolennicy tego, że Bóg stwarza przez ewolucję, powiedzą, proszę bardzo, Tomasz nam w tym pomaga. Pokazuje nam, jak to właśnie Bóg przez przyczyny właśnie tutaj stworzone może stwarzać nowe gatunki. No ale ten sam święty Tomasz w kwestii 45 dotyczącej filozoficznych, takich, można powiedzieć, takiej filozoficznej teologii, filozoficzno-teologicznych aspektów stworzenia, mówi coś takiego. Jest niemożliwe, by jakieś stworzenie mogło stwarzać. I to ani mocą własną, ani w charakterze narzędzia, czyli na mocy zlecenia. No widzimy wyraźną sprzeczność. Mało tego, przy kwestii omawiając opatrzność Bożą w świecie, Tomasz powie coś takiego. Doskonałość wszechświata może co dzień powiększać się pod względem liczby jednostek, ale nie pod względem ilości gatunków. Wydaje się, że dla Tomasza ilość gatunków jest po prostu stała. W związku z tym zadaję pytanie, czy Bóg stwarza przez ewolucję? A na pytanie to odpowiem po przerwie, a zaczniemy od analizy właśnie interpretacji, różnych interpretacji Księgi Rodzaju i opisu stworzenia na przestrzeni historii teologii i powiemy sobie, co mówi na ten temat Święty Tomasz i jak warto o ewolucjonizmie mówić. 15 minut przerwy, czyli 15 po 5 się spotykamy. Dziękuję. Pytanie może...